I wyciszmy się teraz. Wyciszmy się. I kochani, powstańmy. Będziemy się modlić o Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź i przenikaj nas teraz. Otwórz nasze oczy, uszy i serca, abyśmy mogli dziś przyjąć Ciebie. Abyśmy mogli patrzeć nową rzeczywistością. Swojego Ducha, Panie, wylej na nas dziś.
Kochani bracia i siostry, Damian Sobolewski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Mam na imię Damian. I chciałbym się podzielić z wami świadectwem swojego życia. Chciałem wam powiedzieć o tym, jak żyłem kiedyś, a jak żyję teraz. Jak byłem dzieckiem, miałem zaledwie 7 lat. Siedziałem z moim starszym bratem w pokoju i w pewnym momencie do tego pokoju, do tego mieszkania wszedł mój pijany tato. Popatrzył tak na nas, wszedł na balkon i drzwi się zamknęły. I minęło, nie wiem, z 20-30 minut. Chciałem zobaczyć, że coś się stało, dlaczego tato nie wychodzi. Gdy wszedłem na balkon i popatrzyłem w prawą stronę, to zobaczyłem coś przerażającego. Zobaczyłem swojego ojca, który popełnił samobójstwo, który się powiesił. I tak zaczyna się historia mojego życia. Po tym zdarzeniu przeprowadziłem się z moją mamą, bratem i siostrą do Krynicy Zdroju, tutaj. I tutaj zamieszkaliśmy. I wszystko było dobrze. Chodziłem do szkoły. Chodziłem na dodatkowe zajęcia. Rozwijałem talenty, które dał mi Bóg. I to wszystko było dobrze do pewnego momentu. Pamiętam, jak miałem 14 lat, wyjechałem z moją mamą do babci od strony mojego taty, do brzegu, do województwa opolskiego. I nie wiem, która była godzina, 23. Leżałem sobie na łóżku, oglądałem jakiś film i w pewnym momencie poczułem, jak przez całe moje ciało przechodzi chłód. Poczułem jakąś siłę, która nie pochodzi z tego świata, która zaczęła przejmować kontrolę nad moim umysłem, nad moim ciałem. W jednym momencie zaczął się wbijać we mnie lęk, niepokój i te przerażające myśli samobójcze. To było coś strasznego, to był normalnie koszmar, piekło na ziemi, nie? Zacząłem się wydzierać. Mamo, błagam cię, pomóż. Bo ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Moja mama przybiegła, złapała mnie za rękę. Damian, co ci jest? Ja mówię, nie wiem. Ja nie czuję ciała, ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Boże, pomóż, mamo, pomóż. I od tamtej pory świat legnął w gruzach. Ja miałem 14 lat, a nie chciałem żyć. Codziennie musiałem walczyć z myślami samobójczymi. Chodziłem po nauczycielach, po pedagogach. Nikt nie był w stanie mi pomóc. W końcu trafiłem na psychoterapię, a z psychoterapii trafiłem do lekarza psychiatry. Dostałem bardzo silne leki przeciwdepresyjne, bo tak nasiliły się moje stany, których po prostu nie rozumiałem. Ja nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, nie? To było coś strasznego. I gdy zacząłem brać te leki, trochę lepiej się poczułem. I zamiast obrać dobry kierunek w swoim życiu, to poszedłem w drugą stronę. Za wszelką cenę chciałem zwrócić na siebie uwagę. Za wszelką cenę, nie? Zacząłem wchodzić w świat przestępczy. W wieku 15 lat zacząłem handlować narkotykami. Codziennie przychodziły do domu sprawy za włamania, za rozboje, za kradzieże. I moja mama nie rozumiała, dlaczego ja taki jestem, nie? A we mnie był ten ból, z którym nie miałem sobie poradzić. Byłem takim egoistą, że myślałem tylko o sobie, żeby tylko sobie pomóc, nie? Mówiłem, mamie, wrócę za 2 dni, a wracałem za 3 miesiące. Taki byłem drań. Tak tylko myślałem o sobie, nie? I nie zapomnę tego nigdy w życiu, jak przytuliłem raz tak świadomie swoją mamę i powiedziałem jej tak: mamo, słuchaj, jadę do Krakowa, wrócę za 2-3 dni, nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze. I tak poczułem, że muszę ją przytulić. Nie wiedziałem dlaczego, naprawdę nie wiedziałem. I wyjechałem do Krakowa, tam poszedłem na imprezę techno, przedawkowałem amfetaminę i wszystkie stany, zanim zacząłem brać leki przeciwdepresyjne, wróciły z podwojoną siłą. Lęki, niepokój, myśli samobójcze, znowu te przerażające dręczenie, które nie dawało mi spokoju. I przyjechałem do Krynicy z myślą, że przeproszę moją mamę, że będę się starał zmienić coś w tym swoim życiu. I chciałem przyjść do domu, ale mojej mamy w domu nie było. Okazało się, że moja mama leży w szpitalu w Krakowie na intensywnej terapii i że jest chora na raka. I wiecie co? Zmarła. Nawet nie zdążyłem jej przeprosić za ten cały syf i gnój, którego jej narobiłem. Nie zdążyłem jej nawet przeprosić. Nie zdążyłem. Jak ja się o tym dowiedziałem, Jak to się stało? To był koszmar, to było piekło na ziemi. Ja myślałem, że to jest jakiś zły sen, nie? I wiecie, jak sobie poradziłem? Zacząłem sięgać po alkohol. Dzień w dzień upiłem się do nieprzytomności. Miałem 16 lat i zostałem alkoholikiem. Ja potrafiłem przychodzić pijany na mszę świętą za moją mamę. Rozumiecie? Tak sobie poradziłem właśnie z tym wszystkim, co się działo w moim życiu. Tak sobie radziłem. Miałem 16 lat i trafiłem do młodzieżowego ośrodka wychowawczego do Nysy. Do zakładu dla nieletnich. I tam zamieszkałem. Za te wszystkie sprawy karne, które się dopuściłem w wieku 15 lat. I to jest tak, że jedną z najgorszych rzeczy, które może się przytrafić człowiekowi, to jak ktoś zabiera nam wolność. Więc jedynym marzeniem dla mnie było to, żebym wyszedł z tego ośrodka, żebym skoczył na 18 lat i żebym wyszedł na wolność. I skończyłem 18 lat. Pojechałem na 18 do Krakowa. Poszedłem na imprezę. Podeszła do mnie kobieta, która była ode mnie starsza gdzieś o 10 lat. Mówi, chodź tu. Pojedziemy do mnie do domu, coś tamtego. Pojechaliśmy do niej do domu. Do czegoś między nami doszło. Rozdzieliliśmy się. Pojechałem jeszcze na chwilę do zakładu. Wyszedłem całkowicie. I zamieszkałem z moją siostrą. Trwało to może z 3 miesiące. Nauk mnie pochłaniał, alkoholizmu. Nie mogłem się z siostrą dogadać. Ciągle przychodziłem na rąbany. W końcu się wyprowadziłem od mojej siostry. Poszedłem do liceum. Tam spotkałem kolegę, którego poznałem kiedyś na dyskotece Energy 2000 i zamieszkałem sobie u niego. I gdy siedziałem razem z nim w kuchni, zaczęliśmy rozmawiać. I tak od słowa do słowa doszło do tego, jak byłem wtedy z tą kobietą, co była 10 lat od mnie starsza. I wiecie, co się okazało? Że ta kobieta ma najprawdopodobniej wirusa HIV. I to był jeszcze taki moment, w którym miałem typowe objawy kliniczne po zarażeniu właśnie tą chorobą. Jak ja się o tym dowiedziałem, poszedłem obok do pokoju, byłem cały spocony, cały roztrzęsiony i pytałem się Boga, dlaczego tyle się dzieje w moim życiu, coś, czego kompletnie nie rozumiem. To było coś strasznego. I od tamtej pory zacząłem wchodzić w coraz głębszą ciemność. Coraz głębiej, coraz głębiej, coraz głębiej. Im więcej piłem, tym częściej zacząłem sięgać po narkotyki. Zacząłem brać amfetaminę, ekstazę, kokainę. Coraz częściej. Pamiętam, jak poszedłem kiedyś na mecz Krakowi-Kraków. Wszedłem na stadion, zobaczyłem bandę kibiców i ja się zafascynowałem tym światem, nie? Ja myślałem, że nie wiem. Ja się w tym po prostu zakochałem. I wszedłem w chuligaństwo. Wszedłem w świat, w którym rządziła przemoc, w którym rządziła nienawiść. Przy mnie jeden chłopak został tak pobity, że sam go zaprowadziłem do szpitala. Leżał na łóżku i na żywca widziałem, jak lekarze zszywali mu twarz. W takim świecie żyłem. Mój kolega kiedyś napożyczał pieniędzy od takich jednych, nie oddawał przez dłuższy czas. W końcu powiedzieli, że go zamordują. Po chyba 3 czy 4 miesiącach oddał pieniądze. I w ten sam dzień, jak oddał pieniądze wieczorem, szedł sobie drogą, podjechało białe auto, wysiadło trzech młodych mężczyzn i dostał maczetą w głowę. Spadł na ziemię, przyjechała karetka, zawinęła go do szpitala i gość ledwo przeżył, nie? I żeby coś sobie uświadomić, że muszę skończyć z tym życiem w tych nałogach, w tym wszystkim, to jeszcze głębiej w to wszedł, nie? A jak zadzwonił do tego chłopa, któremu oddał pieniądze, zapytał się go, dlaczego dostałem maczetą w głowę, to wiecie, co mu powiedział? Sorry, bziku, ale zapomniałem powiedzieć swoim kolegom, że mi oddałeś pieniądze. Ja nie mogłem normalnie posiedzieć za blokiem, bo zaraz wybiegała za mną kibice z maczetami. Albo nie mogłem wejść normalnie do supermarketu, bo zaraz gość z tasakiem za mną biegał, nie? Naprawdę tak było. Nałogi zżerały moich kolegów. Nałogi zabijały moich kolegów. Kiedy przyjechałem tutaj do Krynicy, spotkałem takiego kolegę, który miał 25 lat. Sorry, miał wtedy 23 i zaczął zmieniać kolor na skórze, nie? Oczy zrobiły mu się żółte. Ja mówię, stary, idź do szpitala, bo źle wyglądasz. Okazało się, że nauk alkoholizmu i narkomania doprowadziła go do marskości wątroby w wieku 23 lat. Gość wymiotował krwią i wlewał w siebie ciepłą wódkę. Rozumiecie? Ciepłą wódkę. A jak siedziałem u niego w mieszkaniu, to ryczał i płakał i mówił, że nie chce pić. Miał przed sobą wyrok śmierci i wlewał dalej w siebie w alkohol. Jak poszedłem do szpitala, do niego, miał wtedy 25 lat, to normalnie czułem, jak patrzyłem się na niego, jak leżał na łóżku, to normalnie miałem wrażenie, że stoi koło mnie szatan i śmieje mu się w twarz. Mówi, chciałeś, to masz, proszę bardzo. Gość ważył z 70 kilo, a jak byłem u niego w szpitalu, ważył z 30. I tydzień później, wiecie co się stało? Zmarł. Zmarł. I mógłbym wymieniać tutaj mnóstwo przykładów, jak moi koledzy odeszli z tego świata w bardzo młodym wieku. Zły duch ich zniszczył. I ze mną było coraz gorzej. Coraz gorzej. Staczałem się coraz bardziej, nie? Pamiętam, jak pojechałem kiedyś z moim kolegą, pojechałem do Krakowa i powiedziałem mu, ty słuchaj stary, jedziemy nad morze, będziemy sobie jeździć pociągami, ale będzie faza, la. I wiecie co? Przez 3 czy 4 dni, oprócz tego, że wlewałem w siebie wódkę i brałem narkotyki, nie robiłem nic więcej, nie jadłem nic. I gdy dojechałem do Szczecinka, obudziłem się u mojej znajomej, leżałem na łóżku, to nie mogłem podnieść ani lewej ręki, ani prawej do góry, bo już byłem tak zdegradowany przez te nałogi, w które wchodziłem, nie? I ta dziewczyna, ta znajoma, o której byłem, patrzyła się na mnie, wiecie co mi powiedziała? Damian, jak się patrzę na ciebie, to mi się chce żygać. To mi się chce żygać. Cały dzień wtedy wymiotowałem i miałem skurcze żołądka. Normalnie mi flaki wykręcało do środka, nie? Naprawdę. A jak trafiłem do szpitala, to lekarze się za głowę złapali, bo kolega mnie, no nie potrafiłem normalnie iść, bo mi nogi szurały po ziemi, jak mnie kolega prowadził. Położyli mnie na łóżku, dostałem jedną, drugą, trzecią kroplówkę. Lepiej się poczułem i wiecie, co zrobiłem, jak wyszedłem z tego szpitala? Poszedłem pod sklep i żebrałem o piwo. Ja bez alkoholu nie mogłem już normalnie żyć. Nałogi chłonęły mnie jak ogień piekielny, nie? Ja nie potrafiłem łyżeczką nasypać cukru do herbaty, bo się wszędzie wysypywało wokół. Jak leżałem na łóżku, to nie mogłem głowy zatrzymać, bo mi na wszystkie strony się telepała, nie? A jak wychodziłem z bloku od mojego kolegi w Krakowie, zjeżdżałem windą z 11 piętra, to szedłem do sklepu tak. Bo nie mogłem się wyprostować, bo jak się wyprostowywałem, to od razu mnie naciągało na wymioty, nie? A jak wchodziłem do sklepu, chciałem zapłacić za piwo, to pan nie mógł, ten sprzedawca nie mógł złapać 5 zł, bo się ręka cała moja telepała na wszystkie strony, nie? Naprawdę tak było. Na głodzie alkoholowym piłem wodę kolońską albo spirytus rektyfikowany z wujkiem Władkiem w Nowym Targu, nie? Naprawdę tak było. Albo wszedłem na przykład do szpitala, wkładałem rękę i błagałem pielęgniarkę, żeby mnie podpili pod kroplówkę, bo ja już po prostu nie wytrzymam, nie? Bo po prostu nie wytrzymam. Ludzie mnie kompletnie poprzekreślali. Powiedzieli, że jestem totalne dno. Że jestem totalne dno i już nic ze mnie nie będzie. Nic. A wiecie, dlaczego jeszcze mi się chciało żyć? Wiecie dlaczego? Zastanawiałem się nad tym, jak ze sobą skończyć. Czy strzelić sobie w głowę, czy powiedzieć się jak swój tato, czy skoczyć pod pociąg. Myśli samobójcze dodawały mi sił. I nie zapomnę tego nigdy, nie? Jak leżałem w domu na łóżku i nie było ani prądu, ani gazu, nie było nic. Leżałem rozpierniczony po prostu przez całe życie, przez nałogi, przez wszystko. I słyszałem tylko w głowie taki huk i takie potęgujące się myśli, nie? Damian, jak się nie nawrócisz, to pójdziesz do piekła. Damian, jak się nie nawrócisz, to pójdziesz do piekła. To pójdziesz do piekła. Wstałem rano, poszedłem na cmentarz do mojej mamy i stałem nad tym grobem. I wiecie co? Przez całe życie poszukiwałem miłości. Przez całe życie poszukiwałem spełnienia. I nigdy w życiu tego nie otrzymałem. Nie mówcie mi, że tak nie jest, bo każdy człowiek jest stworzony do tego, żeby kochać i żeby być kochanym. I żeby się rozwijać w relacjach międzyludzkich. Do tego jesteśmy powołani, do tego jesteśmy przeznaczeni. Miałem takiego kolegę, który przychodził do mnie, do kolegi tam do Krakowa przychodził taki i mówił tak, jest źle. Z mamą nie mogę się dogadać w domu. Ciągle mnie z niego wyrzuca. Chodzę po osiedlu, dostaję ciągle w łeb od kibiców i nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Pomóżcie mi. Weźcie mnie tutaj do siebie. I przychodził, spał nieraz. I wiecie co? A jak nas nie było, to szedł do piwnicy, bo tam sobie zrobił mieszkanie, nie? Tam sobie zamieszkał. I nie zapomnę tego nigdy, nie? Jak byłem w Gdyni z kolegą, stoję na plaży i nagle dostajemy w telefon. Wiecie, co się okazało? Ten kolega, który do nas przychodził, tylko chciał sobie porozmawiać i było mu lepiej. Przyszedł, zadzwonił domofonem, nie było nikogo w domu, nie miał z kim porozmawiać, nie miał komu się wyżalić. Poszedł do piwnicy, wziął sznur i się powiesił. I odebrał sobie życie. A wiecie, ile miał lat? 25. 25 lat. Stałem nad grobem mojej mamy i powiedziałem tak: mamo, nie będę pił 40 dni. Obiecuję ci to, 40 dni. I zdajecie sobie z tego sprawę, że odszedłem od tego grobu i coś mnie natchnęło, zacząłem odmawiać Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo. Nic więcej nie pamiętałem, żadnych innych modlitw. Ojcze Nasz i 10 razy Zdrowaś Maryjo. I tyle. I jak odmawiałem te modlitwy, to czułem taki delikatny pokój w swoim sercu. Prawie codziennie przychodziłem do mamy na cmentarz. I co najlepsze, ja nie piłem. 2 dni, 3, 4, 5, 6, tydzień. Moja siostra, poukładane życie. Mój brat, super, żona, dzieci. A ja cieszę się, że nie piję tydzień. Zdobyłem Mount Everest. Jest! Hurra! Ja nie piłem 2., 3., 4. tydzień. W końcu zadzwonił brat, powiedział: przyjedź do mnie do rodziny. Przyjedź, może porozmawiać z takim księdzem. Ja wiem o tym, że Matka Boża mnie tam zawiozła, nie? Ja o tym wiem. Pojechałem tam i to był 22 kwiecień 2011 rok. Wielki Piątek. Wielki Piątek. To był czas świąt wielkanocnych. Wszedłem do tego pokoju. Przyszedł do mnie ksiądz, cały roztrzęsiony, zalany potem. Nie wiedziałem, o co chodzi, nie wiedziałem, co mu jest. Zaczęliśmy rozmawiać, dyskutować. Okazało się, że przyszedł do mnie ksiądz, który ma ogromny problem z alkoholem. I zaczęliśmy dyskutować. I on powiedział tak: Damian, ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I wyszedłem z tego pokoju. Była kolejka do Komunii Świętej. Stanąłem sobie z tyłu i szedłem. I każdy krok, który stawiałem, to czułem, jakbym wchodził do raju. Czułem, jakbym wchodził do nieba. Czułem, jakbym wchodził do Królestwa Bożego. Duch Święty przenikał moje serce do głębi. Zacząłem ryczeć jak dziecko. Płakałem i płakałem. Przez całe życie szukałem miłości. W narkotykach, w alkoholu, w pornografii, w masturbacji, w innych nałogach, w Krakowie, w kolegach, w imprezach. I wiecie, kiedy jej doświadczyłem? Po rozmowie z księdzem alkoholikiem, który przestał pić po tej spowiedzi. Rozumiecie? Bóg w jednym momencie uzdrowił 2 osoby. W jednym momencie dotknął 2 osoby. Czy to nie jest nieprawdopodobne? I wiecie co? Ja po prostu wtedy spotkałem Jezusa. Ja doświadczyłem miłości, której tak bardzo szukałem w tym świecie, który mnie otaczał. Ja doświadczyłem Boga. Czułem wolność. Czułem pokój. Czułem, jak mnie Bóg wprowadza w ekstazę miłości. To było coś niesamowitego. Ludzie mnie przekreślili totalnie. Powiedzieli, że już nic ze mnie nie będzie. Nic. A wiecie, jest coś taki, kto do końca człowieka nie przekreśla. Wiecie, kto to jest? Jezus! Mój znajomy z Krynicy pił z 30 lat. 25 lat. Dzień w dzień. Pił i pił. I w końcu podeszła do mnie jedna znajoma i powiedziała tak: Damian, idź do szpitala, porozmawiaj z tym człowiekiem, z tym Michałem, bo on umiera. On jest umierający. Przyszedłem do tego człowieka do szpitala. Przyszedłem do tego człowieka do szpitala. Stanąłem nad nim, nad tym łóżkiem. I wiecie, co zobaczyłem? człowieka, który jest tyle od śmierci. Lekarze dawali mu kilka godzin. Marskość wątroby, żołądek wypierniczony na zewnątrz, oczy całe żółte. Jak się zapytałem, czy mnie kojarzy, to powiedział: nie był w stanie mówić. Nie był w stanie mówić. I zapytałem Boga: co ja mam zrobić? Co ty, Panie, chcesz? A on powiedział tak: odmów z nim koronkę do Bożego miłosierdzia. I wiecie, leżał na łóżku taki dziadek. Patrzył się w sufit. Tak. I oprócz tego, że patrzył w sufit i miał usta otwarte, nie robił nic. A w momencie, jak wziąłem rękę tego człowieka, zrobiłem mu krzyż i ja się przeżegnałem, to ten dziadek zaczął robić tak. Czułem ryk bestii, która chce mi przeszkodzić w tej modlitwie. Na serio. Dreszcze przychodziły mi przez całe ciało. Ale powiedziałem: nie, jak już tu jestem, to to zrobię. I wiecie, ile odmawiałem koronkę do Bożego Miłosierdzia z tym człowiekiem? 50 minut. Około godziny czasu. A normalnie mówimy 7. On nie był w stanie mówić. Wyszedłem z tego szpitala i pojechałem do Medjugorje. Jak wróciłem gdzieś 2-3 tygodnie później, zapytałem się takiej znajomej: co z tym chłopakiem w szpitalu? Co z nim jest? I słuchajcie tego, nie? Gdy wyszedłem z tego szpitala, on na drugi dzień wyspowiadał się, a nie był to spowiedzi z 25 lat. Przyjął komunię świętą i wyzdrowiał. Gość już był prawie w stanie agonalnym, a Bóg go uzdrowił, bo Jezus wskrzesza umarłych, oczyszcza trędowatych. Tak? Taki jest Jezus. Bóg zaczął nieprawdopodobne cuda czynić w moim życiu. Jak zacząłem wchodzić w proces nawrócenia, zaczął stawiać konkretnych ludzi na mojej drodze życia. Wiecie co? Nie miałem pieniędzy, a przychodziłem do domu i leżał za każdym razem, jak wchodziłem do domu, obiad. Moja sąsiadka, pani Marysia, przynosiła mi obiady. Nie wiedziałem dlaczego. Ona po prostu to robiła. Widziałem w tym Boga. Widziałem w tym Jego łaskę. Dał mi brata. Dał mi siostry, którzy mi naprawdę bardzo pomagali. Kiedyś szedłem sobie drogą i spotkałem takiego kolegę, z którym dawno, dawno temu tańczyłem breakdance. I on powiedział tak: siema Pele, co u ciebie? A ja: no stary, trochę w tym życiu się wydarzyło, ale już jest w miarę dobrze. Powoli wychodzę z różnych rzeczy. No wiesz, a ten tak: kurczę, ty mnie uczyłeś kiedyś tańczyć. Pamiętasz? Takich barów tutaj tego. Ja mówię: no pamiętam pewnie, Jano, nie? Mówię: przyjdź do nas na trening, przyjdź. Przyszedłem na jeden, drugi, trzeci trening i pamiętam, jak siedziałem przed laptopem u kolegi i mówię tak: ty słuchaj, Tomek, nie? Ja wracam do breaka. A on mówi: będziesz tam gdzieś do breaka wracał. Oni się odbijają, ci koledzy, którzy tańczą, oni się odbijają od drzew, od ściany, robią te salta. Gdzie ty się tego, ten? A ja mówię: właśnie, że wracam. Czwarty, piąty, szósty trening. W końcu Bóg mówi: jedź wyrobić papiery instruktorskie do Poznania. Pojechałem. Zdobyłem instruktaż. Otrzymałem dyplom instruktora tańca, nie? I zacząłem prowadzić zajęcia z młodzieżą tutaj w Krynicy Zdroju. Na początku miałem jedną grupę. Na dzień dzisiejszy prowadzę zajęcia w 5 miejscach. W Krynicy, w Muszynie, w Nowym Sączu i w 2 przedszkolach. Nie? Jeździmy z dzieciakami po... Jeździmy z dzieciakami po całym świecie. Organizujemy wycieczki, obozy, wyjazdy. Wiecie, gdzie nawet się udało ostatnio wyjechać? Na Mistrzostwa Świata w breakingu? Bo jedna dziewczynka od nas dostała właśnie się tam do Mistrzostw Świata, przeszła eliminację, do Rosji. I byliśmy w Moskwie w niedzielę, nie? I słuchajcie tego. Jak Moskwa, to trzeba zwiedzać. Ale niedziela. to trzeba iść do kościoła, nie? A Moskwa to nie wiem, jak z 10 Warszaw, czy z 20 milionów mieszkańców, już sam nie wiem, ale bardzo, bardzo duża, nie? I od samego rana modliłem się przez stawienicą Matki Bożej, nie? Przez stawienicą Maryi. Maryjo, mówię, proszę Cię, pomóż nam, załatw nam, kurczę, jakąś Eucharystię. No proszę Cię, przecież Ty możesz to uczynić. Przecież Jezus Ciebie wysłucha, nie? I modliłem się. I czułem mega pokój w sercu, nie? I wiecie co? Dwa kościoły katolickie na całą Moskwę. Akurat trafiliśmy do katedry pod wezwaniem Matki Bożej. Wszedłem do kościoła z grupą, bo jeszcze była z nami inna grupa, tam więcej osób pojechaliśmy z Polski. Wszedłem do tego kościoła, patrzę, stoją jacyś Ormianie. Ręce tak, modlą się, śpiewają jakieś kobitki po zawijanych chustach. Patrzę, podniesienie, jest to chyba komunia. Ja mówię do jednego dzieciaka ode mnie, ty słuchaj, ja idę do komunii. O, nie, nie idź, ja mówię, ja idę, nie, nie idź, ja mówię, ja idę, bo zaraz inni będą chcieli wracać, nie pójdziemy na Eucharystię. Kurczę, no idę i nagle bum, wpadłem na księdza jakiegoś, nie? O, ksiądz, mówi ksiądz po polsku? Tak. Mówię. Księży, mam sprawę. Wyszliśmy na zewnątrz, mówię, księży, kurczę, bo jestem tutaj z grupą, jest dzisiaj niedziela, chcemy iść na mszę, ale kurczę, nie wyrobimy się, bo zaraz trzeba wracać, mamy autobus i tak dalej. A on mówi, to grzech. To będzie grzech. Mówię, księży, ale ja nie wiedziałem, ja rosyjskiego nie znam, nie wiedziałem, o który jest Eucharystia. On tak, słuchaj, słucha, a no, to chodź, na chwilę pogadamy. Poszliśmy tam do jakąś plebanie, stoimy, rozmawiamy. On mówi tak, no wiesz co, to zrobimy tak. Ja specjalnie dla całej waszej grupy odprawię Eucharystię. Tutaj w kaplicy. Także Pan Bóg dba o naszą duchowość. Dba o nas. Jeździmy z dzieciakami, odmawiamy koronki. Wieczorem spotykamy się, ustawiamy, dziękujemy Bogu za wszystko, przepraszamy Go, uwielbiamy Go. I tak wygląda moja praca, nie? No ale jak zajęcia, to może by coś jeszcze zorganizował, tak? No to pyk. Zaczęliśmy organizować imprezy międzynarodowe pod nazwą Górska Bitwa, tutaj u nas w Krynicy. Co roku, co pół roku, bo w sumie mamy letnią i zimową edycję, przyjeżdża mnóstwo tancerzy z całej Polski, z całego świata, aby mierzyć się właśnie w kategorii breaking. Jak zaczęliśmy organizować zawody, no to kurczę, pasowałoby coś dla Boga zorganizować. No ale trzeba iść do księdza proboszcza, nie? Zapytać go o zgodę. Modliłem się, klęczałem przed tym Najświętszym Sakramentem. Panie Boże, proszę Cię, otwórz go na to, otwórz go, proszę Cię. Poszedłem z moim przyjacielem Tomkiem do kościoła. Księże proboszczu, czy możemy porozmawiać? Aj, no księdze, wiesz, ksiądz, no takie byśmy tu zorganizowali, tego tu mówimy, jakieś forum. A on tak, a no wiecie co, chłopaki, że ja już o czymś takim wcześniej myślałem. I bum, pierwsze forum rok temu i dzisiaj już drugie. Także są owoce niesamowite, nie? Miałem talent pisarski. Lubiłem pisać w szkole wypracowania. W nieprawdopodobny sposób mnie to jarało. Lubiłem po prostu, nie miałem z tym problemu, nie? Diabeł zdegradował, narkotyki, alkohol zdegradowały, wyczyściły, wypukały mój mózg totalnie, nie? Ja, jak miałem 23 lata, to mój zakres słownictwa ograniczał się może do 50 słów. Kur, wyp i tak dalej, nie? Nie potrafiłem się wysłowić. Niecały miesiąc temu skończyłem pisać książkę, która już jest w redakcji. Da rady? Bóg zaczął odbudowywać moje życie. Zaczął odbudowywać mnie całego, nie? Spotkałem takiego kolegę, takiego przyjaciela też z naszej fundacji, Mariana, nie? A Marian tak, no! Ja mówię do niego, ty słuchaj, co tam ten? A on mówi, kurczę, no może byś na jakieś studia poszedł, czy coś? Ja mówię, no stary, spoko, maturę udało się tam kiedyś zdać, nie? I Gdzie? Ja na studiach, chłopie, jakieś wychowanie fizyczne, coś tam. Mówi, no idź normalnie. Przyszedłem do domu, mówię do siostry, słuchaj, bo tu taka opcja. A siostra zrazu, bum, za telefon zadzwoniła. Zapisała mnie, poszedłem, zdałem egzaminy. Dostałem się na wychowanie fizyczne. Niecałe 2,5 roku temu skończyłem studia magisterskie, a rok temu skończyłem studia podyplomowe. Bóg dał mi kierownika duchowego, nie? Wspaniałego człowieka, przez którego Jezus często daje nieprawdopodobne światło na moje życie, nie? Kierownik mówi tak, Damianku, może być jakiś może projekt profilaktyczny, spróbował zrealizować czy coś. Dobra, siedziałem, modliłem się do Ducha Świętego, pisałem scenariusz z 2 miesiące, nie? Powiedziałem, Paweł, słuchaj, no przecież tańczymy breaka, możemy to jakoś komponować świadectwo, możemy zacząć, kurczę, no mówić młodym ludziom, że można robić coś wspaniałego w głębokiej relacji z Jezusem, nie? I na dzień dzisiejszy byliśmy w kilkudziesięciu szkołach na terenie całej Polski z projektem profilaktycznym Brekfilaktyka. I wiecie co? Jak jestem na tym projekcie, to zadaję młodym ludziom pytanie. Kto z was czyta Pismo Święte? Kto z was codziennie zagląda do Słowa Bożego? I uwierzcie mi, najczęściej rękę podnosi ksiądz. Brawo, brawo! Najczęściej rękę podnosi ksiądz. A tak, to jedna albo dwie osoby. Chyba raz zdarzyło się ze trzy. Nie czytają Pisma Świętego. Ja mówię, nie? Że ja w Słowie Bożym spotykam Jezusa. Kogoś wspaniałego. Kogoś, kto oddał za każdego człowieka swoje życie na krzyżu, nie? Pismo Święte nauczyło mnie tego, że mam zawsze przebaczać. Mam zawsze stawać w postawie pokory. Mam zawsze stawać w postawie posłuszeństwa, nie? Tego mnie uczy Słowo Boże. I miałem takiego kolegę, który 12 lat siedział w zakładzie karnym. 4 lata przed wyjściem weszliśmy w relację, opowiedziałem mu o tym, że doświadczyłem Boga, go i zaczął codziennie siedzieć nad Nowym Testamentem, dzień w dzień. I kiedyś jak przyjechałem do niego na widzenie, to gość przyszedł z 10 różańca na palcu, nie? Bóg go dotknął swoją miłością. Wszedł w proces nawrócenia, Bóg zaczął go uwalniać ze wszystkich nałogów i słuchajcie tego. Gość wyszedł po 12 latach z zakładu karnego i w pierwszy dzień poznał dziewczynę, która 1,5 roku później została jego żoną. I powiem tak, Słowo Boże mówi o tym, że najważniejsza właśnie jest ta relacja z Jezusem, nie? Ale też Słowo Boże mówi o tym, że jeżeli będziemy żyć z dala od Boga, to czeka nas nieszczęście. Naprawdę tak jest. Kiedyś przyszło do mnie 2 kolegów. Jednego kolegę znałem, drugiego nie. I z tym kolegą, którego nie znałem, zaczęliśmy rozmawiać na temat czystości przedmałżeńskiej. On mi tam coś powiedział, jakiś tam o kimś skoku, coś tam. Ja mówię, czy on jest ten... I zaczynam mu wymieniać argumenty, nie? Dotyczące właśnie czystości przedmałżeńskiej, jakie to jest ważne dla Boga. A on mówi tak do tego kolegi, którego znałem. Ty, normalnie jak on do mnie mówi, to normalnie czuję, jak mnie przez całe ciało ciary przychodzą. Co to jest? O co chodzi, nie? Mówi, pierwszy raz w życiu mam coś takiego. Ja mówię, chodź do pokoju, pogadamy, nie? I zacząłem mu bardziej opowiadać o Jezusie, nie? Jaki jest cudowny. Co zrobi w moim życiu. On mówi znowu. On do mnie mówi i przez całe ciało przychodzą mnie ciary, nie? I co to jest? Co to jest? Zanim wyszedł, pomodliłem się chwilę, nad nim zrobiłem mu krzyż na czole, powiedziałem mu, stary, trzymaj się, idź w pokoju. I słuchajcie tego. Gość wyszedł z mieszkania, nagle dzwoni telefon. Odbędę kolega, wziąłem telefon, a on do mnie tak, ej, ja płaczę.
Ja płaczę. Stary, ja płaczę. Co to jest? Co to jest, chłopie?
Nie wiem, ile gość. 5-10 lat nie był do spowiedzi. Na drugi dzień poszedł. Rozumiecie? Poszedł. Duch Święty doświęczy, dotknął go. Miał doświadczenie daru łez. Coś wspaniałego. Sam tego doświadczyłem. Coś niesamowitego. Ale coś wam powiem. Gdy kolega wyszedł, tamten, a ja poszedłem spać, to już czułem, że będzie coś nie tak. To już naprawdę czułem, że będzie coś nie tak. Słyszałem, jak dzwoni budzik. Wstałem z łóżka. Poszedłem obok do pokoju. Popatrzyłem na telefon, bo dzwonił alarm u mojego kolegi. Była 5:52. Dałem czerwony guzik. Alarm się wyłączył. Odwróciłem się i w jednym momencie zrobiłem się cały mokry. Tak, jakbym wyszedł spod prysznica. Czułem znowu tą przerażającą siłę, która zaczyna się wbijać w moje ciało. Czułem, jak mnie ogień piekielny wypala od środka, nie? Ja się cząsłem jak galareta. Poszedłem do pokoju, obok położyłem się w taką kuleczkę i czułem normalnie, jakbym był przeniesiony do jakiejś innej rzeczywistości, w której panuje ciemność, chaos, jakieś przekleństwo, horror, piekło. To było coś przerażające, nie? To było coś przerażającego. I ledwo co zacząłem mówić. Ojcze nasz, zdrowaś Mario i chwała Ojcu. I za każdym razem, jak wypowiadałem te słowa, to czułem, jak ta zła siła zaczyna odchodzić. I zasnąłem. Obudziłem się rano, problemu już nie było. Ja naprawdę doświadczyłem piekła. Doświadczyłem nienawiści złego ducha w moim kierunku. Ja wiem o tym, że zło istnieje, chce nas zniszczyć. I wiem o tym, że życie bez Jezusa prowadzi do nieszczęścia. Dlatego wiem o tym, że nie ma innej drogi jak przez Jezusa. Z Jezusem i w Jezusie nie ma. Słuchajcie, Bóg zaczął zmieniać moje serce. Kiedyś, jak mnie ktoś zdenerwował, to go od razu waliłem w zęby. Dzisiaj, jak mnie ktoś zrani, modlę się gorliwie za tą osobę, tak jak mówi Słowo Boże, i przychodzi pokój. Staram się żyć mocą przebaczenia, nie? Kiedyś dzień zaczynałem od wódki. Ja musiałem kiedyś pół litra wódki wypić, żeby w ogóle wstać z łóżka, nie? A dzisiaj każdy dzień zaczynam od Eucharystii. Każdy. Jak chyba, że jestem gdzieś na wyjeździe, ale tak, każdy dzień zaczynam od Eucharystii. Ja nie wyobrażam sobie życia bez codziennego przyjmowania Pana Jezusa do swojego serca, który jest moją siłą, miłością i wszystkim tym, czego poszukiwałem w życiu. Ja nie wyobrażam sobie życia bez Boga, bez Maryi. Nie wyobrażam sobie, bez różańca, bez adoracji Najświętszego Sakramentu, bez codziennego rozważania Pisma Świętego i poznawania, kim jest Jezus. Nie wyobrażam sobie życia bez tego. Naprawdę nie wyobrażam. Bóg nieprawdopodobne cuda czyni w moim życiu, nie? Nie wiem. Skończyłem studia magisterskie, myślałem, że pójdę do szkoły, że dostanę tam pracę. Modliłem się przed Najświętszym Sakramentem. Panie Boże, proszę Cię o jakąś robotę, no bo przecież jak? Na drugi dzień czy na trzeci dzwoni po tej modlitwie jakiś telefon. Odbieram, akurat jeszcze się rozciągałem w domu, szpagat robiłem, nie? I dzwoni telefon, odbieram. A, dzień dobry, tutaj pani taka i taka. Pracuje tutaj w Sączu, w MGOK-u, coś tam. I ona mówi do mnie tak. Wie pan co? Nieraz jest tak, że sama praca do pana dzwoni. I bum, dostałem pracę. Wiecie co? Bóg nawet okazywał mi swoje miłosierdzie wtedy, kiedy żyłem w grzechu. Daleko od Boga. Ja nie wiedziałem, ja zawsze myślałem, że to jakiś fart, że to jakiś, nie wiem, los czy coś. Pojechałem, jak jeszcze do liceum chodziłem w Krakowie, w trzeciej już byłem w klasie, pojechałem do Nysy odebrać świadectwo, żeby później mogli mi wystawić maturalne właśnie w Krakowie, nie? I uchlałem się tam jak świnia z moimi kolegami. O 5 rano wsiadłem do pociągu, który jechał do Kędzierzyna Koźle, a stamtąd miałem jechać do Krakowa. Pośpiesznie do Krakowa już lecą, nie? Wsiadłem do pociągu o 5 rano. Położyłem się, usiadłem sobie na krześle, pojechałem do Kędzierzyna, zasnąłem, pojechałem w drugą stronę i konduktor powiedział, że nie mam biletu. Ja mówię, jak to nie mam biletu, jak ja jadę do Kędzierzyna? Ale pan jedzie w drugą stronę już. I wyrzucił mnie z pociągu, w Prudniku. I sobie myślę, no nie, co ja mam teraz zrobić? To był chyba 1 czy 3 maja, święto, w ogóle nic nie jechało. Poszedłem na przystanek, stałem, za jakieś parę godzin jechał autobus do Wrocławia. Myślę, miałem was 5 czy 6 złotych w kieszeni, myślę, kurczę, nie wiem, proszę tego kierowcę, żeby mnie wziął czy coś. I stałem na tym przystanku, taki zmiażdżony, wszystko ze mnie zaczęło schodzić. I po 2-3 godzinach nagle podjechał autobus. Ja tak patrzę, wychodzi jedna kobitka, wychodzi druga kobitka. I patrzę, wychodzi kierowca. I wiecie, kim był kierowcą? Mój wujek. I wiecie, gdzie jechał? Do Kędzierzyna. Czy to nie był... To Bóg po mnie przyjechał. O, Jezus po mnie przyjechał. Jeszcze wujek mówił, Damian, weź jakiegoś cukierka do buzi, bo tu kobitki stare siedzą, chłopie. Pamiętam to jak dziś, nie? Słuchajcie, Pan Bóg zaczął mnie uwalniać ze wszystkich nałogów, w których trwałem, nie? Zaczął mnie uwalniać, powoli. Zacząłem podejmować wyrzeczenia w kontekście nieczystości. I po paru latach zostałem całkowicie uwolniony od masturbacji, pornografii. Bóg zaczął mnie uwalniać właśnie od też alkoholizmu, zaczął mnie uwalniać od tych narkotyków, od chodzenia na imprezy, od wyjazdów do Krakowa, bo też byłem tym, w ogóle tym środowiskiem bardzo mocno uzależniony i tak dalej, nie? I też Pan Bóg pokazał mi, jaka ważna jest czystość przedążyska w życiu, jak bardzo jest ważna, nie? Parę lat temu miałem taką dziewczynę, jeździłem do niej na koniec Polski i... Jeszcze byłem przekonany, że jestem zarażony wirusem, więc wiadomo, że nie dochodziło do współżycia, nie? I słuchajcie, pamiętam jak nie mogliśmy się w ogóle dogadać. Nie wychodziło, to nie wychodziło kompletnie, nie? Pamiętam jak kiedyś pracowałem na budowie tutaj w Krynicy, stałem sobie w pracy coś tam robiłem i nagle zalał mnie taki lęk, przyszedł do mnie taki lęk, niepokój. Zalałem się cały potem. I taka myśl, po co ci to nawrócenie? Przecież zdechniesz niedługo. Masz HIV-a i dostaniesz AIDS i umrzesz. Po co ci to nawrócenie, człowieku? Idzę, chłopie. Poszedłem do domu, byłem kompletnie bezsilny. Czułem bezsilność, całkowitą bezsilność. Tak bardzo bałem się zrobić badania. Ja po prostu, to był dla mnie próg nie do przekroczenia, nie? To był mur nie do przejścia kompletnie. Mówię, Boże, błagam Cię, pomóż. Cały zlękniony, zapłakany. Pomóż, powiedz mi, co ja mam robić. Mam sobie teraz, w tym momencie, zrobić te badania, czy nie? Wziąłem Biblię. Pum, otworzyłem. I pierwsze słowa, na jakie spojrzałem. Wiecie, co pisało? Bezsilność człowieka. Nadgłówek na chyba 43 rozdziale Księgi Hioba. Raz tylko użyty w Piśmie Świętym. Jeden raz. Jeden raz. A pod spodem pisało tak. Posłuchaj, Hiobie. Posłuchaj, Damianku. Zaczekaj. Nie rób sobie badań, a cuda Boże zrozumiesz. Posłuchaj, Hiobie, zaczekaj, a cuda Boże zrozumiesz. Przeczytałem to. W jednym momencie odszedł ode mnie lęk, niepokój, cała bezsilność. Poczułem pokój. Pojechałem tam nad morze. Na drugi koniec Polski, między nami znowu do niczego nie doszło. Zerwaliśmy i w tym amoku, w tej burzy negatywnych emocji poszedłem sobie zrobić badania. I gdy szedłem odebrać wynik, to byłem sparaliżowany, nie? Przyszła kobieta, dała wynik, patrzę, ujemny. I Bóg uwolnił mnie. 8 lat trwałem w tej pułapce złego ducha. 8 lat męczył mnie, dobijał mnie, że jestem zarażony, że umrę, a to sprawiało, że nie umiałem sobie z tym poradzić. Wchodziłem w nauk, upijałem się do nieprzytomności dzień w dzień. Naprawdę tak było. I wiecie, Bóg okazał mi dalej swoją łaskę. Niestety, gdy doświadczyłem jakiegoś zranienia, myśli samobójcze wracały, z którymi tak naprawdę walczyłem od 14 roku życia bardzo często, a prawie codziennie dobijałem myśli samobójcze, nie? To było przerażające, to naprawdę nie życzę tego nikomu, to jest przerażające cierpienie. I jakiś dłuższy czas temu doświadczyłem zranienia bardzo silnego i rozumiecie? Wszystkie czarne myśli, uczucia, negatywizm, myśli te samobójcze, wszystko nagle wróciło. Byłem już w procesie nawrócenia parę lat i nagle taka ciemność, wszystko wróciło. Codziennie płakałem. Dlaczego? Boże, dlaczego, nie? Dlaczego to się stało? Dlaczego? To było coś strasznego, nie? Poszedłem na psychoterapię. Po 14 latach wróciłem na psychoterapię, nie? I moja psychoterapeutka to powiedziała tak. Damian, słuchaj, to, co ty do mnie mówisz, to można zaliczyć pod różne zaburzenia. Ale ty nie jesteś chory psychicznie. Ty potrzebujesz modlitwy wstawienniczej. Ja sobie myślę, co to jest modlitwa wstawiennicza? Co to w ogóle jest? Pierwsze o takim coś, może gdzieś słyszałem, ale tak mi... Nie wiem, co ty... On mówi, potrzebujesz modlitwy wstawienniczej. Biegłem po księżach, żeby mi pomogli. Nakładali na mnie ręce, modlili się. I w końcu przebaczyłem. W imię Jezusa przebaczam. Zadzwonił do mnie Marian i powiedział, Damianku, ty mi opowiadasz o tym, co się teraz z tobą dzieje. Chodź, pojedziemy na nabożeństwo takie, przepraszam, z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie. Chodź, Damian, chodź. Mówię, dobra. I pojechaliśmy gdzieś tam pod Częstochowę, nie? Słuchajcie, pod Częstochowę. I przyszedłem tam, do tego kościółka. Była Eucharystia, później adoracja Najświętszego Sakramentu. Ludzie dawali świadectwa. I zaczęła się modlitwa. Ksiądz stanął na ambonie, podniósł swoje łapy i zaczął się modlić. W imię Jezusa o uwolnienie z takiej choroby, z takiego zaburzenia. O uwolnienie z lęków różnych, takich, nie? Ja normalnie słyszę, jak ktoś płacze. Płacze. Jakaś kobieta stoi przede mną. Puh! Spadła na ziemię. Co to jest, nie? Co tu się dzieje? Puh! Ludzie spadają. Mówię, ja, co tu się dzieje, nie? Ksiądz się dalej modli w imię Jezusa. Modli się i słuchajcie tego, nie? Normalnie zacząłem czuć, jak po lewej stronie łydki zaczęły mi przychodzić ciepło. Gorąco, dreszcze, nie? Tu po prawej, tu po głowie mi coś fr. Po plecach tr, coś. Tłumie ten. Zacząłem płakać jak dziecko, nie? Szczękości z prawej, tak. Głowa na wszystkie strony mi lata. I słuchajcie. Ksiądz się modli i tak. Powiedział takie słowa. Niech to błogosławieństwo złamie wszelkie przekleństwo, które ciąży na ich rodzinach. Popatrzył mi w oczy i powiedział, uwolnij ich od wszelkich zniewoleń międzypokoleniowych. Puff. Taśma urwana, fala wiatru porwała mnie na ziemi, spadłem. Słuchajcie, chodziłem po psychiatrach, brałem tabletki. Lekarz powiedział, że najprawdopodobniej do końca życia będę musiał brać leki przeciwdepresyjne i tak dalej. Na wzgląd przez te życie, które prowadziłem i to przez co doświadczyłem. Przez wiele lat cierpiałem na myśli samobójcze, które dobijały mnie, zabijały mnie każdego dnia, zabijały mnie, moją duchowość. I rozumiecie, że od tamtej pory nie mam. Bóg mnie uwolnił. Bóg mnie uwolnił. Naprawdę. Jestem wolny. I Pan Bóg na tym nie przestawał. Dawał mi kolejne łaski. Pojechałem kiedyś do Medjugorje i była taka siostra zakonna. Taka bardzo fajna. Siostra. Nie. Nie pamiętam. Ale coś niesamowitego od niej biło. Takie dobro, miłość, pokój. Musiała mieć Ducha Świętego. I ja się jej zapytałem: siostro, jak to jest z tą drugą połówką? Ona: a, no wiesz co, Damian, nieraz jest tak, że miłości szukamy gdzieś bardzo daleko, a może się okazać, że jest gdzieś bardzo blisko nas. I ja myślę, później wróciłem do klinicy, blisko nas, gdzie? Tu, w bloku, gdzieś sobie myślę? Modliłem się, leżałem krzyżem, nie wiem, pościłem, różaniec, nowena pompejańska. Byłem przed Najświętszym Sakramentem, mówię: Panie Boże, jeżeli dasz mi kobietę, którą będę bardzo kochał i która będzie mnie kochała, to obiecuję Ci, że do końca życia nie łyknę alkoholu. I wiecie co? Dał mi. I okazało się, że mieszka 51 metrów dalej ode mnie. No. Naprawdę. Także słuchajcie, słuchajcie, wierzę w to z całego serca, że Fundacja dla Wszystkich, którą założyliśmy z przyjaciółmi, to początek czegoś dobrego, czegoś nowego, że będziemy pomagać wszystkim tym, którzy tego potrzebują. Będziemy pracować z młodzieżą, będziemy pracować z ludźmi, którzy szukają Jezusa. Widzicie, Fundację założyliśmy, a tu bum, forum. Mamy mnóstwo działań, naprawdę. Możecie Państwo sobie sprawdzić na naszej stronie, którą macie na plakietkach. I wierzę w to, że tutaj Pan Bóg zbuduje coś wielkiego, coś niesamowitego, nie? Słuchajcie, życzę Wam z całego serca, aby Pan Bóg dzisiaj dotykał Was, Waszej duszy. Wierzę w to, że każda osoba, która tutaj dzisiaj przyszła, doświadczy miłości Chrystusa. Wierzę w to z całego mojego serca. I wiecie co? To jeszcze nie koniec. Za chwilę niespodzianka. Przygotowaliśmy dla Państwa premierową choreografię z młodzieżą, którą pracuję, z przyjaciółmi z ekipy, którą za chwilę będziemy chcieli dla Państwa zaprezentować. Ja mam w tym, w szatni.
Gdzie masz ty?
No. Dosłownie minutkę, tylko Damian się przemierzy i założy strój, bo odpowiednio, bo w takich koszulach to ciężko tańczyć i taki make-upik zrobię mu, także minutka dosłownie, zbierzcie się, chodźcie bliżej wszyscy, kto stoi, kto chce, podejdźcie bliżej, będzie naprawdę lepiej widać, ludzie na trybunach też mogą przejść troszeczkę bliżej, nie wstydźcie się. No to tyle, nie?
Tyle wystarczy. Bliżej nie wchodźcie, bo będzie niebezpiecznie. Także tu jest, tu będzie ok.
Ludzie na środku mogą usiąść. Tak będzie wygodnie, jak wszyscy sobie usiądą, tam z tyłu będą widzieć. Prawda?
Później postaw go na tym. Czekaj, gdzie jest statyw? Tu na tym go postaw.
Dobra. Jeszcze tak prosimy, żeby tak jak tu jest ta linia, żeby dzieci tutaj nie stały, bo tutaj może być z przodu po prostu gorąco. Także wycofajcie się troszeczkę, przynajmniej ze środka. Muzyka może być głośna, także życzymy dobrych wrażeń. Czy reżyserka ma naszą muzykę, czy trzeba jej przynieść? Macie? Dobra.
Jeden, dwa, trzy. To ja może tylko tak w międzyczasie, żeby Państwo się nie nudzili. Opowiem o tym też, co robimy i gdzie prowadzimy zajęcia, ponieważ widzę, że jest tu mnóstwo dzieciaków i zawsze od września prowadzimy nabór na zajęcia nasze, które odbywają się w kilku różnych miejscach, w kilku centrach kultury. Między innymi w Krynicy, w Muszynie, w Nowym Sączu, w Białej Niżnej koło Grybowa. Jeżeli macie nadpobudliwe dzieci, które czasami wam dają ostro popalić, to możecie je śmiało przyprowadzić do nas, ale we wrześniu będziemy mieli nowe nabory, nowe grupy, także śmiało można przyjść zobaczyć. Tutaj są dzieciaki, które mają już troszeczkę dłuższy staż, trenują około 3-4 lat. Mają bardzo wysoki poziom, ponieważ jeździmy z nimi po całym świecie na przeróżne zawody. Całkiem niedawno byliśmy w Rosji na Mistrzostwach Świata. Pojechaliśmy tam z tego powodu, że dziewczynka, taki nasz rodzynek, który tutaj jest, Natalia, przeszła eliminację na Mazurach i wygrała pewne zawody, dzięki czemu mogliśmy tam pojechać, ale nie tylko, bo Bartosz, który tych eliminacji nie przeszedł, na około 300 osób był w pierwszej ósemce. To było 300 osób z całego świata, także naprawdę wysoki poziom. Breakdance już wchodzi, tak, wielkie brawa. Jest już Damian. Możemy wyjąć telefony i mam nadzieję, że nas stres nie zje.
Objawia człowiekowi w pełni człowieka. Przestaję ufać Duchowi Świętemu. Ten, który rozpoczął was dobre dzieło, sam go dokona. Cię moc. Pragnę modlić się o dar mądrości, o dar rozumu, o dar umiejętności, o dar rady, o dar męstwa, o dar pobożności. O dar bojaźni Bożej. Przyjmijcie Ducha Świętego i bądźcie mocni.